to, co się dzieje, jest elementem już wojny strukturalnej, ład światowy. To, o czym mówiliśmy wcześniej, tak? I te prognozy się sprawdziły. To, co się teraz dzieje, jest na niekorzyścią dla Chin. Mogę pokusić o ocenę pola walki w tej chwili, już po 7 dniach mniej więcej na Ukrainie, tak? Jak to wygląda?
Coś się tutaj stało?
Pan chce przejść chyba. Geopolitycznie...
Jak ten system rosyjski jest skonstruowany, że tak wielkie znaczenie mają właśnie tam oligarchowie?
No, to doskonałe pytanie.
Zna pan wielu polityków, na pewno z wieloma rozmawiał. Są oni dla pana partnerem do dyskusji, czy raczej słuchają, myśląc sobie, ale ten gość ciekawie i rozsądnie mówi?
Mamy największą wojnę na świecie od 1945 roku. Spieprzył to Putin póki co, bo nie doprowadził do szybkiego upadku Ukrainy. Amerykanie na razie wygrywają poprzez krew ukraińską tą wojnę.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Pewnie dla części z Was będzie to zaskoczenie, że po raz kolejny w krótkim odstępie czasu goszczę doktora Bartosiaka w swoim programie, natomiast okoliczności zmieniły się diametralnie. Wtedy nasza rozmowa miała charakter teoretyczny, dzisiaj już no, taką mamy wojenną rzeczywistość za oknem, że trzeba troszeczkę też się nad tym tematem pochylić się, no przynajmniej nasi wschodni sąsiedzi tę rzeczywistość wojenną mają za oknem. My ją być może kiedyś będziemy mieli, oby nie. Natomiast chcę w najbliższym czasie zaprosić do swojego programu paru ekspertów, którzy też w tej przestrzeni internetowej, YouTube'owej będą mieli szansę wypowiedzieć się i opowiedzieć, jaka jest naprawdę rzeczywistość w erze fake newsów. Przechodząc do meritum, panie doktorze, ostatnio, gdy widzieliśmy się, wspominał pan o tym, że ludzie muszą wyzbyć się wiary w to, że wojna zależy od ego jakiegoś władcy, od tego, że komuś po prostu ambicje wzięły górę nad rozsądkiem. No jednak okazuje się, że chyba trzeba wyłączyć się z tej okoliczności Władimira Putina, prawda?
No nie wiadomo właśnie. Ja jestem przeciwnikiem psychologizowania tego typu sprawach, dlatego że przywódcy, którzy podejmują tego typu decyzje, są pod presją ogromnych sił strukturalnych, które ich wpychają w takie decyzje. Oczywiście jest element, jak zawsze, no nie tyle irracjonalny, co psychiczny, czy takiego pewnej wizji świata, czy temperamentu, prawda, że ktoś dąży do przesilenia, ktoś jest bardziej cierpliwy. I być może tutaj Putina trochę poniosło, o czym mogę zaraz powiedzieć dlaczego, ale nie w wyniku tego, że ma manię, jest chory psychicznie albo ma inne zaburzenia osobowości, czego nie wykluczam, ale to nie to decydowało, tylko w wyniku tego, że zawiodła go moim zdaniem pewna zimna kalkulacja i co się często zdarza nam wszystkim w relacjach, w biznesie, w polityce, w każdych sprawach, lekko przecenił swoje możliwości co do celu politycznego, który przyjął, i nie docenił oporu Ukraińców.
Miał złych doradców, czy raczej słuchał się tylko i wyłącznie samego siebie?
Myślę, że cały system kierownictwa państwa rosyjskiego założył, że Ukraińcy są tak słabi jak w roku 14, gdy, przypomnę, oddali właściwie Krym bez walki, a w Donbasie to wyglądało naprawdę żałośnie, tak jak armia ukraińska sobie radziła. Plus, no, zobaczcie Państwo statystyki przed tą wojną. No, Ukraina, najbiedniejsze państwo w Europie, korupcja straszna, administracja nie działała, no, była wolność słowa i nic więcej, tak właściwie. I można było, a Rosjanie z kolei zreformowali swoje wojsko, postawili na nogi państwo, ludziom się lepiej żyje co do zasady w Rosji, oczywiście są różne miejsca niż na Ukrainie. W związku z tym Putin tak założył. Plus, i to jest bardzo ważne, Putin uważał, że obezwładnił politykę niemiecką poprzez głębokie uzależnienie od gazu i surowców i w ogóle współpracy koncerny niemieckie i całe Niemcy i Francja, i że zauroczył wizją współpracy od Władywostoku po Lizbonę z coraz mniejszym udziałem Amerykanów, którzy odchodzą na Pacyfik. I to zadecydowało. I proszę zwrócić uwagę, że nie osiągnął swoich celów, bo celem było to, że przez pierwsze 2-3 dni miał zająć Kijów, obalić szybko rząd przy jak najmniejszych stratach nie tylko własnych, ale wojska ukraińskiego, które za te 3-5 lat nie miało być zantagonizowaną ludnością ukraińską, tylko miało być jego wojskiem, nowego imperium, tak, odnowionej Rosji imperialnej, z ludźmi, którzy mieli pracować dla niego również. On nie chciał mordować, nie chciał wchodzić, dlatego źle użył wojska, bo zużył je strasznie. Dlatego, że armia rosyjska jest armią artyleryjską, a tymczasem użył batalionowych grup taktycznych na bardzo trudnym kierunku, na wielkie odległości, bez zabezpieczenia piechoty tyłów i linii komunikacyjnych, i to go zgubiło. Zgubiło w tym sensie, że jest nierozstrzygnięta sprawa, chociaż no, Rosjanie teraz, jakbyśmy dzisiaj mieli powiedzieć, a nagrywamy to kiedy, powiedzmy? W piątek, tak? 4 marca. Tak?
Nagrywamy to 4 marca, zgadza się.
To jest bardzo ważne, dlatego że na froncie różne rzeczy się mogą wydarzyć, no i póki co no, Rosjanie wygrywają, tak? Pomimo tego, że mogą przegrać ostatecznie, jak to często bywa w wojnach, ale na tę chwilę wygrywają, pomimo tego, że fatalnie sobie radzą. Dysproporcja była taka ogromna i geografia faworyzowała Rosję. No, natomiast Ukraińcy bardzo dzielnie sobie radzą. Ja się na przykład nie spodziewałem, że będą sobie tak radzili. I wszystko jest jak gdyby otwarte. Wszystko jest otwarte.
Mam nadzieję, że nie wszystko jest otwarte, przynajmniej w kontekście inwazji Chin. Nie chcę tutaj absolutnie nikogo straszyć, natomiast miał Pan wiele wyczucia w kontekście tego, co obecnie dzieje się na świecie i swoich prognoz. A Pana książka, o której ostatnio rozmawialiśmy nieco szerzej, odsyłam Was do poprzedniego odcinka, w dużej mierze dotyczy właśnie Chin i to Chinom jest poświęcona, a tymczasem Chiny też się troszeczkę względem Rosji dystansują, nakładają swoje sankcje, też pewnie troszeczkę ku zdziwieniu Putina, prawda?
To, co się dzieje, jest elementem już wojny, tu pan nie wiedzie, bo nowy świat jest zamknięty. Tak, by the way, jesteśmy w Warszawie tym razem, w moim rodzinnym mieście, odbudowanej Warszawie po wojnie.
I pytałem nawet pana Jacka, czy chcemy sobie po ulicach Warszawy jeździć, czy stać w jednym miejscu. Pan Jacek powiedział, że pojeździmy, będziemy mieli szansę zobaczyć, jak to miasto się odbudowało po wojnie, jak w tej chwili wygląda.
Tak. Teraz jesteśmy w Alejach Jerozolimskich, o których mówił prezydent Trump. Tutaj dokładnie była ta barykada zaraz za 100 metrów, o której mówił, jeżeli ktoś pamięta przemówienie na Nowym Mieście w Warszawie prezydenta Trumpa, gdy gościł. Więc wracając. To, co się dzieje, jest elementem już wojny strukturalnej o ład światowy. To, o czym mówiliśmy wcześniej, tak? I te prognozy się sprawdziły. Ja szczerze mówiąc w ogóle jestem zdziwiony, że ludzie mnie teraz pytają, bo panie Jacku, co pan to wiedział, bo po prostu wydawało mi się to oczywiste. I temu poświęciłem wiele lat swojego życia, żeby opisać strukturalne siły, które do tego prowadzą. Natomiast Rosjanie rozczarowali Chińczyków, bo to, co się teraz dzieje, jest na niekorzyścią dla Chin. W każdym sojuszu nie ma tożsamości interesów. Tylko czasami komuś to lepiej służy, czasami komuś gorzej. Zresztą nie ma formalnego sojuszu chińsko-rosyjskiego. Jest wspólna wola wypchnięcia Amerykanów z Eurazji. I teraz tak, jeżeli Chińczykom obiecano, że w 2-3 dni będzie po sprawie, bo ten rząd w Kijowie jest taki słaby i wtedy osłabimy wpływy amerykańskie i oni utracą tym bardziej wiarygodność po Afganistanie, tak? To wy tam na Tajwanie, wasi na Tajwanie Chińczycy zobaczą też, że jesteście, że Amerykanie są słabi, więc będziecie mieli więcej możliwości. No i załóżmy, że Xi Jinping się zgodził, dobra, róbcie to i tak dalej, bo Putin miał mieć takie świetne wojsko. No i to nie tylko się nie udało, jeszcze Ukraińcy ich biją, jeszcze nastąpiły dwie rzeczy, które są niekorzystne dla Chin. Po pierwsze, skonsolidowanie, no zobaczymy na jak długo i czy na stałe, skonsolidowanie świata atlantyckiego wokół Amerykanów, w tym wystąpienie kanclerza Scholza, który opowiedział się po stronie Amerykanów i że będzie cięcie z Rosją, a zatem też z Chinami, a zatem decoupling. Oczywiście zobaczymy, czy biznes niemiecki na to pozwoli, bo to też trzeba jasno powiedzieć, ale generalnie jest to niekorzystne, bo to nie tak miało wyglądać. Chiny chciały mieć Eurazję, z którą handlują, a nie dwa obozy, chińsko-rosyjski i reszta świata. To nie tak miało wyglądać, a Amerykanie doprowadzili poprzez nieudolność rosyjską na froncie plus wielkie bohaterstwo Ukraińców, wielką wolę walki, odporność państwa ukraińskiego jednak, no i przede wszystkim sukcesy taktyczne na polu walki, które zostały zamienione na wielkie zwycięstwo w wojnie informacyjnej, bo założę się, że państwo, którzy mnie oglądacie, głównie czerpiecie wiadomości z internetu oraz polskiej telewizji, radia, ale też z internetu i w tym internecie Ukraińcy wyglądają, jakby wygrywali wszędzie, tak?
To jest też swego rodzaju często propaganda pozytywna. Pewne rzeczy są potem dezaktualizowane. Okazuje się, że mijają się z prawdą. Oczywiście nie pewnie w znacznej większości, ale to występuje takie zjawisko. Ja z taką propagandą problemów nie mam, bo chociażby ci mityczni obrońcy Wyspy Węży jednak podobno żyją, ale tą historią poderwali też swój naród Ukraińcy i myślę, że z takich małych smaczków historycznych te morale się składają.
Generalnie trwa walka o rząd serc i dusz i o narrację, dlatego że przecież politycy w Berlinie, ja przede wszystkim opinia społeczna, no widzi tylko te zdjęcia. No, nie rozumie pola walki, nie rozumie pewnych przyczyn, skutków, trudno żeby rozumiała. I współcześnie domena informacyjna, która jest propagowana z prędkością światła, jest główną domeną walki, bo przy stole negocjacyjnym walutą przy tym stole jest percepcja, jak sobie radzisz. Ta percepcja jest kształtowana przede wszystkim przez obrazy z internetu, więc Ukraińcy sobie dużo lepiej radzą.
No to prosiłbym w takim razie, żeby pan powiedział, z jakich konkretnie źródeł informacji warto korzystać. Wspominał pan podczas pierwszego wywiadu, że jest w mediach szum informacyjny, coś, co zagłusza percepcję, coś, co nieco zmienia punkt widzenia i nie oddaje rzeczywistości, więc warto troszeczkę wyłączyć się z tego bieżącego przekazu medialnego i skoncentrować swoje zainteresowanie na konkretne portale, strony, osoby. Co to za osoby, strony i tak dalej?
Przede wszystkim trzeba rzeczywiście powiedzieć, że nie tylko z powodu nadmiernej propagacji albo naturalnie nadmiernej propagacji informacji jest wielki szum. Jesteśmy już zmęczeni po tych 7-8 dniach nawet informacjami, z których nic nie wynika. Tak? Właściwie jesteśmy bombardowani nimi, a nie czujemy czegoś, co ma przyczynę, skutek i co to oznacza. Tak? W związku z tym no, na przykład trzeba uważać z ocenami, bo na wojnie wszystko się szybko dzieje. We wrześniu 1939 roku też nie było wiadomo, czy wygrywamy, czy przegrywamy przez kilka dni. Naprawdę to nie było wiadomo.
Zaraz sobie przejedziemy przez Ochotę, od której się zaczęło wszystko.
Po prostu dużo nie wiadomo, co się dzieje. Zresztą wojska pierwszoliniowe, i zarówno rosyjskie, jak i ukraińskie, mają zakaz używania telefonów komórkowych i robienia zdjęć, no po to, żeby nie rozpoznawać, nie dawać sygnału przeciwnikowi, gdzie jest koncentracja i tak dalej. W ogóle Rosjanie, nie wiem, czy nawet nie mają wyłącznego roamingu w telefonach, specjalnie, żeby ich kusiło. W związku z tym nie widać starć na pierwszej linii. Pod Sumami, Charkowem, zwłaszcza Czernychowem, walk pancernych, zmechanizowanych i tak dalej, tak? Więc głównie widzimy walki obrony terytorialnej. No, ja czerpię z kilku źródeł na Twitterze, które cenię, z instytutów amerykańskich, od kolegów, którzy się znają, Philip Carver, Phil Peterson, New Generation Warfare Center, z Europy Gustav Gressler, który ma pojęcie, kilku byłych oficerów armii amerykańskiej, którzy oceniają też po tym, co widzą, Michael Kaufman też z CNA, to są ludzie na Twitterze, których warto obserwować i coś mają do powiedzenia na ten temat. Natomiast cała masa jest jedną wielką spekulacją, tak? Dlatego my na przykład Strategy in Future jesteśmy teraz powściągliwi, bo zresztą my nie robimy w dostarczaniu informacji, tylko w próbie zinterpretowania tego, co to oznacza strategicznie, że coś się wydarzyło. To jest jak gdyby inny biznes, tak? Inna branża. No i tutaj ten pośpiech, oczywiście najlepiej byłoby wiedzieć wszystko od razu i czuć to. Natomiast za dużo się dzieje, tak? Są takie momenty w historii, że strasznie zasuwa szybko, tak? To znaczy, że biegnie, a właściwie biegnie jak sprinter. I to są takie momenty. I od wyniku na przykład tej wojny bardzo dużo zależy przyszłość i bezpieczeństwo państwa polskiego. Więc też trzeba być ostrożnym. No bardzo dobry przykład jest, proszę państwa, z tą informacją, że te MiG-29 przekazujemy na Ukrainę, a w ogóle, że one będą używane z terytorium Polski, no, prawda? I zostało to potem bardzo szybko wyeliminowane z obiegu. Fake news, może za szybka reakcja, kto wie, co to było, myślę, że będą powstawały o tym też kiedyś teksty, ale to trzeba być po prostu ostrożnym w pewnych sprawach. Także Taka jest natura rzeczy. Toffler o tym pisał kiedyś, że rewolucja informacyjna doprowadza też do pewnego ogłupienia, bo nie ma czasu na głębszą refleksję. No i tu bym polecał rzeczywiście, że czasami lepszy jest spacer niż zaglądanie cały czas. No i oczywiście, jak ktoś rozumie sztukę operacyjną, no to widzi posunięcia się, podciąganie logistyki albo niepodciąganie. Mogę pokusić o ocenę pola walki w tej chwili, już po 7 dniach mniej więcej na Ukrainie, tak jak to wygląda. Jak w ogóle wygląda wojsko rosyjskie.
To bardzo proszę.
Tak, no, generalnie wojsko rosyjskie zostało użyte początkowo bardzo źle, dlatego że zostało użyte niezgodnie ze swoją sztuką i od bardzo trudnego terenu, no bo żeby przejść na Kijów od północnego zachodu, trzeba przejść przez bagna Prypeci, które są wąskie. Jest bardzo zła pogoda dla takiej operacji. bo jest słota, po prostu słota, jest błoto, jest plusowa temperatura i muszą się trzymać traktów drogowych bardzo utwardzonych. Ciężkie pojazdy Armii Federacji Rosyjskiej na wąskich drogach i one są niszczone tam po prostu na pewno. Gdyby jeszcze Ukraińcy przed wojną szybciej się zmobilizowali i przesłonili tę granicę, ale chyba się nie spodziewali, że strony Białorusi, że aż takie może być uderzenie, bo było blisko, żeby Rosjanie zajęli Kijów. No i generalnie sobie nie radzą na tym północnym odcinku. Nie radzą sobie głównie z tego powodu, że nie mają się gdzie rozwinąć, logistyka szwankuje. Użyli też batalionowych grup taktycznych w sposób niewłaściwy, tak? Oczywiście właściwy, gdyby Ukraina nie broniła się prawidłowo i szybko można byłoby zdjąć Zeleńskiego, zająć Kijów, ale batalionowe grupy taktyczne są wydzielonymi pododdziałami kombinowanymi, chociaż na stałe wydzielonymi, z brygad rosyjskich i one mają logistykę całą na sobie i to jest na kilka dni walki, tak? Natomiast jak się jedzie na gąsienicach, to się taktycznie jesteś mobilny, chociaż też w błocie nie bardzo, ale operacyjnie jesteś niemobilny, bo zużywasz strasznie dużo paliwa. I Rosjanie źle to policzyli, zwłaszcza jeżeli jest obrona, to te wyliczenia zawsze się zużywa więcej paliwa, dlatego że czołgista albo kierowca BWP chce mieć zawsze zapalony silnik, że jak zaczynają strzelać siebie rakietami, to on po prostu chce ruszyć. W związku z tym zawsze grzeją silnik i wtedy normy spalania są większe, tak? O czym się tak nie wie, jak się na papierze sprawdza te dane. I wygląda na to, że Rosjanie źle policzyli logistykę z paliwem przede wszystkim i stoją te ciągi, a gąsienice zużywają geometrycznie więcej paliwa niż kołowe pojazdy. Więc źle to skorelowali z punktu widzenia tego, jak twarda była obrona ukraińska. No i teraz próbują to naprawiać, tylko już zużyli dużo wojska. Próbowali to naprawiać WDW, tak, które było używane niczym piechota, no prawie piechota. Oczywiście zrzucali zrzuty na lotnisko, czy nawet na dwa, próbowali, ale generalnie Rosjanie mają problem z piechotą. Jeżeli BTG, czyli batalionowa grupa taktyczna rusza, no to załóżmy pokonuje opór, chociaż ciężko jej utrzymać, to co powiedziałem wcześniej, intensywność natarcia przez dłuższy czas, zwłaszcza w dużym terenie, a to jest duży teren na Ukrainie, i musi wejść za tym piechota, która zabezpiecza linie logistyczne i węzły komunikacyjne, żeby nikt tam nie przecinał tego, tak? Żeby nie niszczono to, co widzimy, żeby nie niszczono z RPG i z granatników i z innych broni przeciwpancernych i przeciwpojazdowych, nie niszczono pojazdów zaopatrzenia. No a nie ma, Rosjanie nie mają piechoty, mówiłem o tym kiedyś, Rosjanie mają małe wojsko, wojska lądowe i nie mają piechoty, która będzie w stanie wystarczająco nasycić się pole walki, a już zwłaszcza rosyjskie piechoty. Używają tego Czeczeńców, mniejszości etnicznych, różnorakich jakichś takich poskładańców z tych republik, prawda, donieckich, a zatem nie mają. To nie jest tak, jak mieli kiedyś, teraz nie mają. I na tym polega problem, że to nie działa w przypadku obrony tego rodzaju, gdzie jest strefa nękania i gdzie jest lekka piechota nowoczesna wyposażona przez sprzęt i ona po prostu niszczy te linie komunikacyjne i nie można jej spędzić z pola walki, tak? Spędzić z pola walki, bo BTG jest puszczany, tak? Batalionowa grupa taktyczna, a później się jej wyczerpuje paliwo, tak? Stoi w polu. Jest niszczona statycznie, no. Zwłaszcza artylerią albo lotnictwem, gdyby jeszcze Ukraińcy mieli więcej tego lotnictwa. Mniej więcej tak wygląda na północy. Na południu jest większy manewr, bo Rosjanie wyszli z Półwyspu Krymskiego i tam jest najlepszy teren czołgowy, to są stepy po horyzont i generalnie w kierunku poszli na Cherson, później w kierunku na Mariupol. Na Mariupol i generalnie w kierunku zarówno wyższego biegu Dniepru, w kierunku tej elektrowni atomowej, o której teraz słychać, w kierunku Dniepropietrowska, w kierunku bardziej na północ i próbowali odciąć w kotle, co się na razie jeszcze nie udało, to jest dziwne, jak Ukraińcy wyszli, ale generalnie tam dowódcy rosyjscy osiągali większe sukcesy, bo mieli większe pole manewru, tak. Większe pole manewru. Nie wiadomo też, jak była użytowana obrona ukraińska. Dużo by można mówić. Generalnie Ukraińcy mają problem polegający na tym, że ich państwo jest ogromne. Rosjanie wykorzystali możliwość uderzenia z Krymu, z kierunku rostowskiego, z kierunku kurskiego, z kierunku białoruskiego, jeszcze mają Naddniestrze i mogą rozśrodkowywać, rozpraszać wojska ukraińskie. I mało tego, Ukraińcy się nie mobilizowali po to, żeby nie było to uznane za prowokację. To spowodowało, że Ukraińcy na początku mieli problem z tworzeniem jakiejś takiej linii manewrowej przynajmniej. Nie wiemy, jak sobie z tym poradzili, bo to jest, wiadomo, tajemnica. Jedno jest pewne, moim zdaniem. Amerykanie dostarczają Ukraińcom w czasie rzeczywistym albo prawie rzeczywistym informacji o ruchu wojsk rosyjskich i targetingu. To oznacza, że śledzą z kosmosu i z systemów AWACS i z nasłuchu elektronicznego i sygnałowego Rosjan i W związku z tym Ukraińcy mają przewagę chyba wiedzy, gdzie kto jest. I mogą manewrować tymi siłami. Gdyby jeszcze punkt ciężkości po liniach wewnętrznych był bliżej Kijowa, a nie w Donbasie, prawda, nie na lewej stronie Dniepru, czyli na wschodniej, tak, bo Dniepr płynie na południe do dołu, no to byłoby łatwiej jeszcze Ukraińcom się bronić. Natomiast zarysował się dwa dni temu kolaps armii ukraińskiej ze względu na zarysowane zamknięcie w kotle wojsk w republikach donieckich ukraińskich, czyli na tej dalszej stronie Dniepru, ale w jakiś sposób jeszcze to nie zostało skwitowane. Tak samo zarysowało się dwa dni temu okrążenie Kijowa, ale zostało przełamane prawdopodobnie tą kontrofensywą, mini kontrofensywą na zachodzie od Żytomierza w kierunku na Kijów, jakiś brygad rezerwowy, ponoć dwóch, które to będę wiedział dzisiaj wieczorem, więc coś na ten temat, które Ukraińcy użyli. No i jeszcze pojawia się teraz taka okoliczność, że społeczeństwo ukraińskie stanęło na wysokości zadania, jak zresztą mówił premier Kaczyński wczoraj w Sejmie. Warto posłuchać przemówienia lidera politycznego Rzeczpospolitej w Sejmie na temat niezależnie co się myśli o Kaczyńskim, o przygotowaniach Polski do wojny, tak? 17 minut w kontekście tego, co robią Ukraińcy. I Ukraińcy w związku z tym nie mają problemu z siłą ludzką, bo mobilizują ludzi, tak? Mobilizują starsze roczniki, wchodzi starsze wojsko do linii, które może słabiej obsługuje nowoczesne bronie przeciwpancerne, ale zna RPG, granatniki i starsi mężczyźni są też bardziej okrutni. Tak po prostu jest historycznie, dowodzi to wszystko. Natomiast, no i teraz są uzupełnienia. Oczywiście problem jest taki, że oni nie mają pojazdów już, poruszają się drogami cywilnymi, więc jestem ciekawy, jak kierownictwo wojny ukraińskiej będzie organizowało tą siłę żywą, bo w liczbach bezwzględnych Ukraińcy zmobilizowali dosyć duże, to nie są do końca jasne, ale no, ogromne siły, tak, którym rozdano broń, napływa ta broń lekkiej piechoty teraz z zachodu, więc na pewno będą mieli siłę żywą. Teraz tylko problem polega na tym, że ona nie słabo manewruje, no chyba, że jest przewożona cywilnymi tymi. Według moich informacji dzisiaj rana w dużej mierze jest przewożona również cywilnymi pojazdami na linię frontu. Może to zacząć przypominać wojnę iracko-irańską, gdzie Irakijczycy mieli więcej manewrów, mieli więcej techniki, ale Iran miał więcej siły żywej. No i paradoks może polegać na tym, że niedługo Ukraińcy będą mieli więcej siły żywej niż Rosjanie na polu walki, tak? A to oznaczać może przewlekłą wojnę albo przejście w kierunku wojny rozproszonej, nękającej, jeżeli jeszcze utrzymają się w Kijowie i będzie utrzymana linia komunikacyjna z Zachodem, no to wówczas Ukraina może nie przegrać tej wojny. A jeszcze jeżeli sankcje ekonomiczne złamią gospodarkę rosyjską, to możemy mieć bądź dodatkową eskalację, bo Rosjanie będą za wszelką cenę chcieli terminować, zakończyć tę wojnę na swoich warunkach, na przykład grożąc bronią nuklearną, albo grożąc na innych kierunkach, chociaż nie wiem, czy będą mieli wystarczające siły w ogóle, żeby zagrozić państwom bałtyckim na przykład. Albo po prostu zostanie rzucona na kolana Rosja, czego jej życzę, szczerze powiedziawszy.
No proszę zwrócić uwagę na to, że Putin ma coraz mniej do stracenia. Wycofują się zagraniczne koncerny, ludzie się buntują, inflacja na gigantycznym poziomie, stopy procentowe też do astronomicznego poziomu podniesione. No proszę sobie wyobrazić, że mamy 4 marca, a 5 ludzie płacą 2 razy wyższą ratę. No to oni już mają troszeczkę inne priorytety i percepcje na rzeczywistość, więc wydaje mi się, że tutaj może to wszystko zgnić od środka, mam nadzieję przynajmniej, ale czy w ogóle przewrót pałacowy jest pańskim zdaniem możliwy?
Nie mam żadnej informacji na ten temat, ale zważywszy na to, jak źle sobie radzi armia ukraińska, chociaż może jest za wcześnie, żeby tak daleko idące wnioski wysuwać, to władza w Rosji się chwieje. Tak było po wojnie japońskiej 1904-1905, po wojnie krymskiej, po innych wojnach przegrywanych przez armię rosyjską. I no cóż, zważywszy na skalę presji ekonomicznej, może się coś dziać. Tym bardziej, że oligarchowie mogą myśleć, że wystarczy pozbyć się Putina i ten Zachód z przyjemnością uchyli te sankcje, bo przecież Europa, zwłaszcza zachodnia, też cierpi na nich. Ceny gazu i tak dalej. Tak. Rosjanie są głównym producentem nawozów dla Europy.
A jesteśmy w stanie się jakkolwiek niezależnić od właśnie węgla rosyjskiego czy gazu?
Moim zdaniem Polska tak i niedługo chyba będzie niezależna, już jak Baltic Pipe zostanie otwarty. Poza tym mamy interkonektory, mamy rezerwy i tak dalej. Natomiast zachodnia Europa nie jest. My jesteśmy bardziej niż zachodnia Europa. a jesteśmy na wspólnym rynku europejskim gazowym, no i ceny gazu szybują. Ceny gazu to oznacza ceny nawozów. Zresztą i tak Rosjanie eksportują nawozy do Europy i chyba wstrzymali. Wie pan, co oznaczają nawozy? Nawozy oznaczają ceny żywności.
Wyobrażaliśmy sobie jeszcze tak naprawdę miesiąc temu, że dzisiejsza wojna to będzie wojna nie kinetyczna, a bardziej gospodarcza i te sankcje faktycznie europejskie są odczuwalne na terytorium Rosji. Na pewno. Natomiast zastanawiam się jeszcze, jaka przyszłość czeka ogólnie Ukrainę, która już sama w sobie była biednym krajem jeszcze przed wojną. Powiem szczerze, że wczoraj próbowałem wynająć jakiś hotel w Warszawie, będąc tutaj przez parę dni, każdego dnia śpię w innym hotelu, bo wszystko jest zarezerwowane i 99% obłożenia noclegowego. To jest też dużo mówiące o tym, co nas czeka, natomiast biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku mieliśmy ponad 185 tysięcy spadku ludności w naszym kraju, no to być może ten kryzys demograficzny zostanie wyrównany przez właśnie naszych sąsiadów ze wschodu, którzy mając podobną mentalność tutaj przybędą i mając ten system repartycyjno-kapitałowy w Polsce sprawią, że jednak emerytura w 2050 dalej będzie realna, a nie tylko fikcyjna.
No jeżeli pan mnie pyta, czy mi się podoba emigracja i pomysł na poprawę demografii w tym wyniku czegoś takiego, ja uważam, że to jest bardzo korzystna w tym strasznym zresztą momencie okoliczność.
Potrzebujemy. Ale najpierw pana zapytałem właśnie o kwestię, to do tej demografii byśmy wrócili, ale żeby nam nie uciekło, to właśnie o tę przyszłość Ukrainy, no bo powiem panu szczerze, jeszcze wchodząc na chwileczkę w słowo, że jeździmy po mieście, które też się broniło kilkadziesiąt dni.
I to w tym miejscu jesteśmy.
Dokładnie.
Jesteśmy na Grójeckiej. Tędy Niemcy próbowali wejść na początku września i szturmem, jak Rosjanie do Kijowa. Z drugiego dnia, tak? Próbowali właśnie z kolumny marszowe, próbowały zdobyć z marszu Warszawę. Dokładnie Niemcy tak próbowali robić, jak Rosjanie. W Kijowie jesteśmy, dokładnie idziemy teraz jak Niemcy, bo wracamy do centrum Warszawy w tej chwili na Grójeckiej. Dla tych, co nie są z Warszawy. I tu niedługo będziemy mieli pomnik zresztą obrońców Warszawy, którzy zatrzymali, tutaj była barykada w tym miejscu, gdzie ten pomnik będzie. Zatrzymali na barykadzie, wojsko pomagało, ale też cywile. I tam broń przeciwpancerna i tu została zatrzymana kolumna wojska, już chciałem powiedzieć rosyjskiego, nie, niemieckiego, to było w 1939 roku. A wracając do demografii, to jest tak, że przed Polską jest załamanie demograficzne, brak rozwoju demograficznego skutkuje tego, że nie ma kto powie pomóc na starość, nie ma pracy, nie ma ludzi na budowę, nie ma ludzi do kawiarni, nie ma ludzi do pracy, nie ma przyszłości, nie ma ZUS-ów, nie ma niczego, no, taka jest prawda. I akurat emigracja nasza z obszaru postsowieckiego jest bardzo korzystna dla państwa polskiego. Ja na przykład lubię ten pomysł, mi się podoba. Oczywiście każdy może mieć inne zdanie, ale to jest tak, szczerze mówiąc, wielka szansa dla Polski. Pamiętajmy jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, bo Polacy mają, już abstrahując od Wołynia, od historii, bo nie będę wnikał w emocje, ale ludzie mają w XXI wieku trochę mylne przekonanie na temat Ukrainy. To, że jest źle rządzona, bo nastąpiła oligarchizacja w wyniku złych prywatyzacji na Ukrainie i braku kultury państwowej, nie oznacza, że to są ludzie, którzy są nieprzytomni. To oni byli częścią i to drugą najważniejszą imperium sowieckiego, które latało w kosmos. Miało rakiety, elektrownie atomowe i mają elektrownię atomową i mają technologie rakietowe i oni mają sobie przekonanie, że są bardziej kumaci niż my o świecie i mają większą wiedzę. Polska może ma więcej pieniędzy, bo miała 30 lat pokojowego rozwoju, ale oni mają poczucie, że mają większą wiedzę niż my, tak? I mówię, latali w kosmos, mają rakiety manewrujące i tak dalej. I dobrze, jakby Polacy się wyzbyli jakiegoś takiego strasznie protekcjonalnego myślenia. Tylko dlatego, że w tej chwili mamy PKB większe, jesteśmy bogatsi, ale w 91 roku, z tego co pamiętam, nie było większe PKB na głowę niż między Polską a Ukrainą.
Czyli to świadczy też o tym, że dobrze ten czas pod względem ekonomicznym został przez nas wykorzystany.
No bo dołączyliśmy do systemu obrotu Oceanu Światowego i zreformowaliśmy państwo i nie powstały duże oligarchie w Polsce.
Czyli tak. Roli polityków pan tutaj nie przecenia?
Ja myślę sobie, że głównie to wymusili na nas Amerykanie, a potem Unia Europejska, że to było prawidłowo prowadzone. Oczywiście zadecydowało to, że jesteśmy blisko Niemiec, a Niemcy potrzebowali stabilizacji politycznej, żebyśmy produkowali na ich rzecz. Zadecydowało przystąpienie do NATO, przystąpienie do Unii Europejskiej. I jakaś ucywilizowanie, tak? Nasi politycy nie przeszkodzili aż tak bardzo, ale nie przeceniałbym tutaj roli naszych polityków w kreowaniu nam po prostu tego wielkiego wzrostu gospodarczego. No może decyzje w latach 90. pomogły na początku, tak? Ale Ukraińcy nie mieli takiej możliwości, tak? Aż tak bardzo. No, poza tym byli częścią Imperium Sowieckiego. To nie jest takie proste, tak? Więc mieli trochę tak naprawdę trudniej, nie? Więc to bym apelował do tych naszych tutaj ludzi, którzy mają taką, bardzo często się spotykam, protekcjonalny stosunek do Ukraińców. Zapewniam Państwa, że Elon Musk, jeżeli śledzicie Państwo SpaceX, Elon Musk prywatnie uważa, że największy zasób talentów do tak zwanego New Space i nowych technologii kosmicznych jest na Ukrainie. I tam jest największy zasób do tego, żeby były startupy. I życzę nam, żeby Ukraińcy pokonali to wojsko rosyjskie, żeby była mlekiem i miodem płynącą krainą i żeby wraz z Polakami robili startupy w New Space.
Trzeba też pamiętać, że druga Rzeczpospolita była państwem wielokulturowym. W Krakowie, jeśli dobrze pamiętam, to 60% ludności to byli rdzenni Polacy, a tak to było wszystko ze sobą pomieszane, więc to, że my mamy taką jedną nację dominującą w naszym kraju póki co, to jest też pokłosie poniekąd, myślę, że II wojny światowej, naszego położenia geograficznego i różnego typu ograniczeń, że przez długie lata nie byliśmy też wpuszczani do Europy.
No. Dawna Rzeczpospolita była wieloetniczna, ale jakoś ta wielka wieloetniczność nam nie grozi. No po prostu będziemy mieli przypływ ludzi z byłego obszaru sowieckiego i to są bardzo zdolni ludzie, którzy w tych warunkach syfu sowieckiego produkowali samoloty, byli innowacyjni. Amerykanie na przykład tak uważają. No, przecież trwał wielki eksodus inżynierów z Ukrainy po 2014 roku. No.
A propos Amerykanów, no to też oni swego czasu odnotowali dużą wpadkę, brzydko mówiąc, w Wietnamie. No, Grójecka okolice, to jest trasa wylotowa na Wólkę Kosowską, realnie patrząc. I tutaj jest bardzo dużo pracowitych Wietnamczyków. Prawda? Oni się potrafili zasymilować. To nie są ludzie, którzy czekają na jakikolwiek socjal. Oni wstają o 5, 4 rano i już lecą do pracy.
Ja nie jestem specjalistą od asymilacji i socjologii. Trudno mi jest się wypowiadać w związku z tym i tutaj bym się chętnie powstrzymał, nie ukrywam. Natomiast...
Coś się tutaj stało?
Pan chce przejść chyba. Geopolitycznie, z punktu widzenia układu sił, potrzebujemy mieć demografię, tak? Demografię, no i chyba najlepiej mieć z bliskości tą demografię, no po prostu, tak? Przecież są małżeństwa mieszane, tak? Nam się podobają kobiety ukraińskie i odwrotnie, tak? I mężczyznom ukraińskim Polki. Ja widzę po swojej rodzinie, która chodzi do szkoły podstawowej i średniej, szerokiej rodzinie i tam są nie tylko Ukraińcy są już teraz, już nie tylko z powodu teraz tej historii, tylko już byli od jakiegoś czasu. Zresztą słyszałem tak swoją drogą, że w szkołach jest badanie, kto z nauczycieli zna rosyjski albo ukraiński, bo szykują się szkoły na przyjęcie dzieci. Tak?
No to będzie też wymagało... A jak to wygląda w Polsce pod kątem tego? Bo pamiętam, że mniejszość etniczna niemiecka, której tam było jeszcze w latach 2000 w okolicach 600 tysięcy, tam głównie na zachodzie kraju, to miała swojego reprezentanta w polskim parlamencie. Pamięta pan, jakie to są mniej więcej pułapy ludności, które pozwalają na to, by wprowadzić swojego reprezentanta?
Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to chyba nie chodzi o pułapy, tylko Niemcy to mają specjalnie, przepis mówi specjalnie o Niemcach. I to musiałoby być na poziomie zmiany, bo chodziło o to, żeby tam po prostu dobrze zrobić Niemcom, tak mi się
wydaje. No dobrze, zostawmy ten temat. Chciałbym pana jeszcze zapytać o to, czy pańskim zdaniem Putin, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w tej chwili z elektrowniami, cały czas machanie tą kartą, bomby atomowej, zagrożenia nuklearnego, jest największym terrorystą, jaki na świecie w tej chwili funkcjonuje? Czy są jeszcze jakieś większe zagrożenia tego typu gdzieś na świecie czyhające?
No, ja bardzo unikam tych łatek, terrorysta czy nie terrorysta. Facet rozpoczął wojnę, która grozi wojną światową. Ma na celu zmianę ładu światowego, co może się rozlać na Polskę. To powoduje śmierć Ukrainy. Naszym interesem jest, żeby Ukraina wytrwała, pokonanie Rosji i na tym bym się koncentrował. Oczywiście w tej chwili rozpoczął kampanię ostrzału tych miast w sposób, który łamie wszystkie możliwe konwencje wojenne i powinien za to odpowiedzieć. Natomiast jeżeli za dużo będziemy mówili terrorysta, nie terrorysta, to nie skupimy się na tym, żeby go naprawdę pokonać wojskowo, tylko będziemy się podniecać emocjami. Tak jakby te emocje dawały Ukraińcom amunicję, paliwo, tak? I tak jakbyśmy my sami stawali do walki.
Porozmawiajmy w takim razie o konkretach, bo polskich mediach tych newsowych bardzo często robi się swego rodzaju seriale z tych dramatycznych historii, czyli stawiamy na obrazki historie pełne płaczu, bólu, ok, ale one merytorycznej wiedzy nie wnoszą, ewentualnie pogłębiają w nas empatię, współczucie dla wschodnich sąsiadów i otwieramy się bardziej na pomoc, ale jak ten system rosyjski jest skonstruowany, że tak wielkie znaczenie mają właśnie tam oligarchowie?
No, doskonałe pytanie. W latach 90. doszło do wielkiej prywatyzacji, tak? Wielkiej prywatyzacji Rosji, o dużym uproszczeniu, to będzie naprawdę krótkie, proszę mi wybaczyć pewne uproszczenia. Prywatyzacji, która doprowadziła do tego, że właścicielami wielkich majątków zostali głównie menadżerowie sowieccy, tak? Którzy zarządzali jako byli w partii czy komsomole i zarządzali, no tacy bardziej sprytne rekiny, tak? Właśnie to są te wielkie nazwiska tych wszystkich wielkich mistrzów transformacji rosyjskiej. To spowodowało, że to były państwa w państwie. No, państwo rosyjskie nie mogło wyegzekwować podatków prawidłowo nawet. Oni mieli powiązania z Zachodem i tak dalej. No i państwo nie miało dochodów, państwo jest ogromne, nie miało pieniędzy na utrzymanie dróg, na utrzymanie wojska. Rozpadało się w szwach. I przyszedł do władzy Putin, który wziął to za ryj. I właściwie w dużym uproszczeniu wszystko znacjonalizował do władztwa rosyjskiego. Tak? To doprowadziło do sytuacji, że w władztwie dominium rosyjskiego, państwa rosyjskiego znalazły się wszystkie wielkie majątki. To z kolei doprowadziło do tego, że tymi majątkami zaczęli zarządzać nie właściciele już tych majątków, tylko ludzie cronies jego, czyli ludzie, którzy byli z jego grupy, która stała się nową oligarchią, która była powiązana z tą rentą kapitalistyczną, z tą rentą, bo są w państwie, tak? Czyli mają władzę jakąś administracyjną i oni przekładają to na posiadanie wpływów z tej gospodarki. No i powstał system taki, powiedziałbym, kapitalizmu państwowego, opartego o poszukiwanie renty, nie o konkurencyjność ich, tych ludzi. I kto był bliżej Putina i kto był bliżej podejmowania decyzji, miał więcej pieniędzy i tak dalej. I powstał tak system, który nie ma nic wspólnego z systemem socjalistycznym czy komunistycznym, bo tam było, tak to nie działało. Tylko jest dużo węższa grupa wokół Putina, która uważa, że jest właścicielem Rosji. No, ma nowo samodzierżawie, tylko jest to oparte właśnie o kontrolę przepływów strategicznych w gospodarce rosyjskiej. A poza tym można mieć piekarnię, można mieć różne rzeczy, tak? Natomiast tak to wygląda ta oligarchizacja. No i oni są potężnie bogaci, bo zarządzają, tak, kluczowymi rzeczami w państwie rosyjskim, mają dostęp. Dostęp dzięki bliskości do Putina, do władzy, realnej władzy.
Ile jest takich osób?
Nie wiem.
To idzie w dziesiątki?
Nie wiem. Amerykanie kiedyś mówili, że około 5000, ale ja nie wiem, ile jest. Autentycznie nie wiem. Nie wiem.
No to faktycznie jest sporo i to są osoby, które też no, są często obywatelami świata. Myślę, że w momencie, w którym mieszkając w Europie zostali pozbawieni oczywiście różnego rodzaju dóbr, no to się ta presja też na Putina zwiększała.
Bo w Rosji fajnie jest być w tej grze o władzę, żeby mieć frukta z niej. Ale wydawać te frukta, żyć, to fajnie jest na Lazurowym Wybrzeżu, na jachcie, na Morzu Śródziemnym. Dzieci niech się uczą w Londynie i generalnie mieć ze 4 domy w Londynie, bo gdzieś trzeba inwestować, coś robić, nie wiem, mieć kluby sportowe i tak dalej. To oczywiste, to jest...
Czyli można powiedzieć, że to są osoby, które są swego rodzaju pasożytami dla Rosjan, prawda?
Oczywiście. Znaczy z punktu widzenia innowacyjności, z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej, chociaż to słowo jest dyskusyjne, z punktu widzenia wzorca prawidłowego zachowania, tak, żeby ludzie wierzyli, że można zrobić karierę prawidłową, to jest patologia, tak. I niestety ona wynika z natury ludzkiej. Bardzo często, tak samo było w dawnej Rzeczpospolitej, tak samo na Ukrainie, tylko jeszcze bardziej. Ludzie mają tendencję, każdy, no niech się wszyscy uderzą, co mnie oglądają. Niech się wszyscy uderzą, co mnie oglądają. Bo natura ludzka ma tendencję do feudalizacji. Jak już raz zajmę pozycję jakąś zawodową albo na rynku, to najchętniej bym chciał, żeby regulator zabronił innym wyostrzania swojej konkurencji względem mnie, poprawiania się względem mnie, tak? Bo chciałbym na zawsze mieć ten rynek, bo ja zasłużyłem na to, bo jestem naturalnie lepszy, nie wiem, jestem wyższy, niższy, szerszy, grubszy, chudszy. I ludzka natura jest taka, że najchętniej by się już nie starał, no już zajął tą pozycję i się nie chce starać. W związku z tym ma tendencję do feudalizacji przez grę personalną, przez geografię personalną, przez próbę zmuszenia państwa do zabezpieczenia tych pozycji. Dochodzi do petryfikacji tej relacji, tak? Wszędzie, na uniwersytetach, tak jest w Polsce, no na uniwersytetach tak jest, mogę jasno powiedzieć. Tak jest na uniwersytetach w Polsce.
Wykładowcy akademicy.
I tak to trzeba przełamywać, bo to jest chore, to jest feudalne i to nie, ludzie wyjeżdżają z tego powodu, bo bo nie chodzi o merytorykę, tylko chodzi o układ pewien, tak? Układ personalny, który ma, ja tobie, ty mi, mam petryfikować te rzeczy. Także w każdym z nas, bo to jest, ludzie są leniwi, na tyle im się pozwala, w każdym z nas jest takie pragnienie, tak? Żartując sobie, pewnie nie miałbyś nic przeciwko temu, chyba że coś naprawdę bohaterski, żeby państwo polskie ustawą sejmową zabroniło wszystkim innym poza tobą używania złotego malucha, tak? Na przykład, tak? Do nagrywania. No.
Są inne, ale to byłoby, są ale, inne metody.
No, wiem, że inne, ale to wspaniałe byłoby, nie? Najlepiej jeszcze, żebyś ty się tego nie przyłożył, tylko samo państwo to wymyśliło. No i na tym polega, że czasami trzeba antytrustowe prawo, trzeba łamać monopole, ciąć te spetryfikowane gałęzie, żeby ludzie dalej chcieli się rozwijać. Na tym polega rozwój gospodarczy, na tym polega prawdziwy kapitalizm, na tym polega wolność, na tym polega innowacyjność, na tym, żeby nie blokować. Więc i czasami patenty są szkodliwe. No, trzeba uważać z tą nadmierną regulacją takich spraw. I nie mówię tu z perspektywy libertańskich czy tego rodzaju słów, tylko mówię z punktu widzenia państwa. Bo brak petryfikacji, znaczy brak cięcia tych spetryfikowanych gałęzi prowadzi do tego, że te grupy interesów są silniejsze potem niż państwo. Tak upadła dawna Rzeczpospolita, a zatem nie wykonywany jest projekt modernizacyjny. I raptem pojawiają się inni z zagranicy, którzy kurna już są dawno dwa etapy rewolucji przemysłowej dalej, organizacyjnej dalej, mają lepsze metody zarządzania i wyglądamy przy nich jak frajerzy, tak? Bo na przykład nagrywają nie w złotym maluchu, tylko w Starshipie, tak?
Albo w Ładzie.
I nikt nie chce oglądać już tego, prawda? Tego malucha. No albo w Ładzie i nie wiem, mają skrzydła, tak? I to się, jakaś innowacja się pojawiła, albo że mogą tutaj coś przed... No wiesz, o co, wie pan o co chodzi.
Tak.
Tu jest taka kwestia, tak, którą trzeba, i to do polityków, i to wszędzie grozi. Wszędzie grozi, bo ludzie mają taką tendencję i do później szukania kontaktu. I tak powstała w Rosji oligarchizacja. Później taki biznes, który ma zamówienia na przykład państwa, próbuje szukać kontaktu na polityka i on mu tam pokazuje, jestem sprawczy, zablokuje tamtego przeciwnika, wchodzą relacje, jakieś krysza, łapówki może, albo układ biznesowy, albo obietnice po karierze politycznej i się petryfikuje, blokując możliwość rozwoju i innowacji. I każdym ustroju tak się dzieje. Trzeba tylko, muszą być mechanizmy kontrolne, które przycinają nożyczkami takie rzeczy. To dotyczy naprawdę wszystkiego, w szkołach. Wszędzie tak jest, tak?
Bardzo trafna analiza rzeczywistości. Proszę mi powiedzieć, bo zna pan wielu polityków, na pewno z wieloma rozmawiał. Są oni dla pana partnerem do dyskusji, czy raczej słuchają, myśląc sobie, ale ten gość ciekawie i rozsądnie mówi. Mam na myśli, zastanawiam się po prostu, jaka jest ta klasa polityczna w znacznej większości.
Ja bym się nie chciał na ten temat wypowiadać, bo to zabrzmi albo protekcjonalnie, albo że wystawiam oceny.
Już pan to zrobił.
Nie, właściwie nie, bo są, na pewno spotkałem co najmniej kilku polityków, którzy są naprawdę przytomni, tak?
No takie osoby, nie wiem, jak dajmy na to Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, to są ludzie, którzy znają się na swojej pracy.
Może powiem tak. Państwo sobie nie zdajecie sprawy, albo zdajecie sobie może, już też nie chciałbym zabrzmieć się po prostu jak jakiś taki, który szermuje tymi ocenami. Polityka jest tak amoralną materią, nie niemoralną, tylko amoralną, tam nie działa moralność. O tym pisał Machiavelli. Jest grą formalną w takim poziomie skomplikowania i takim poziomie innym niż jest potrzebne do normalnego biznesu, do normalnego funkcjonowania, że trafiają tam bardzo szczególni ludzie. I oni naprawdę w to są dobrzy, akurat najczęściej, tak? Więc jest po prostu bardzo trudno ocenić, bo oni są mistrzami tej gry politycznej. I ona nie ma często wiele wspólnego z tym, jak my sobie to wyobrażamy, kto jest kompetentny, kto niekompetentny.
No ale proszę wziąć pod uwagę tą ordynację wyborczą w Polsce. 9 tysięcy głosów w przypadku niektórych posłów wystarczyłoby się dostać. To mówię o osobach, które realnie patrząc były oderwane od polityki i trafiły tam z tytułu tego, że są w jakiś sposób popularne. No to na tej zasadzie to co drugi twórca internetowy mający swoją społeczność mógłby się dostać do Sejmu. No ja nie wiem, czy miałbym poczucie tutaj, że dobrze piastuje swoją funkcję.
No. Ale posłowie nie mają żadnego, przepraszam, że to powiem, ale posłowie nie mają żadnego znaczenia, no przecież. Bądźmy poważni. Mówię o politykach, którzy pociągają za sznurki, no to jest kilka osób w Polsce, tak. I to nie, ja mówię o takich ludziach, a nie tam. Posłowie to są tak jak, nie wiem, żołnierze, no. Oczywiście są bardziej ambitni żołnierze, mniej, może mają buławę w plecaku, ale generalnie, no,
To po co nam w takim razie Sejm, Senat i kilkaset osób? Może trzeba byłoby to jednak rozdzielić w ręce kilkunastu najbardziej władczych? Czy to już budzi pokusy i zagrożenie dla demokracji?
Ja nie czuję się specjalistą ani od prawa ustrojowego, ani od polityki wewnętrznej, ani od kwestii ustrojowych.
A kogo pan poleca do rozmowy na ten temat?
W sumie nie wiem, bo nikogo nie śledzę. Też nie bardzo interesuję polityką krajową, bo uważam, że uwarunkowania wynikające z interakcji między państwami zmuszają później polityków krajowych do i tak postępowania zgodnie z prognozą strukturalną, tak? I to widać. I to nie ma dużego znaczenia. Nie chciałbym rozczarować naszych słuchaczy, którzy się emocjonują walką polityczną w Polsce, ale na pewno chciałbym państwu powiedzieć, że możecie mi wierzyć, że walka polityczna w Polsce jest specjalnie czasami rozbuchiwana, żeby zarządzać waszymi emocjami, żeby was dzielić na drużyny, drużyna A, drużyna B i zarządzać waszymi emocjami, żebyście karnie chodzili na wybory, a nie odwrotnie. Czyli jeżeli państwo myślicie, że to wy sterujecie politykami i łaskawie ich wybieracie, to jesteście w dużym błędzie. Między innymi dlatego, że poddajecie się emocjom, które są rozbuchane, tak? I oni tym sterują. To taka moja przyjacielska rada.
A czy przypadkiem nie jesteśmy teraz też poddawani tym emocjom na gruncie międzynarodowym? Bo przecież ta karta wojny nuklearnej, która już jest nieco zgrana, ale też mocno podsycana, budzi powszechną panikę.
Nie, jesteśmy... Mamy największą wojnę na świecie od 1945 roku, jeżeli chodzi o intensywność, która będzie benchmarkiem. Jest dużo większa intensywność, zdaje mi się, już niż Jom Kippur, która była benchmarkiem, tak, wojny Jom Kippur z 1973 roku. Zmieni to całkowicie architekturę bezpieczeństwa, zmieni również zasady inwestowania w tym regionie. Jest to pewien nowy punkt otwarcia i może mniej emocji w sensie opisu codziennych zdarzeń, ale musimy dobrze rozpoznać skutki strukturalne tego dla pomyślności, dla naszych biznesów, bezpieczeństwa rodzin, inwestowania, bezpieczeństwa państwa i przyszłości Polski w ogóle, tak? I zakotwiczenia w tym świecie lub w innym, bo przypomnę, że Rosjanie zażądali na piśmie od Amerykanów, żeby wyszli za Odrę.
Polska musiałaby też zostać pozbawiona tej właściwości wojskowej, prawda?
Tak, a to jest teraz test. No dokładnie. I Amerykanie powiedzieli nie i obie strony sobie wzajemnie sprawdzają blef na Ukraińcach, na froncie per proxy, na wojnie zastępczej na Ukrainie. I może też możemy być zaraz w tej wojnie, no. Bo tak naprawdę to jest testowana siła Amerykanów przez Rosjan, bo Rosjanie postanowili pokazać, nie, my dominujemy wojskowo. Trochę się zdziwili, że nie idzie im tak dobrze. Między innymi dlatego Polacy, podświadomie czując geopolitykę, kibicują, żeby Rosjanie przegrali, żeby później nie sprawdzano tego na nas, gdzie jest układ sił. Żeby zużyli swoje siły na Ukraińcach. No dlatego kibicujemy Ukraińcom. Taka jest brutalna prawda.
Czyli innymi słowy, nawet ci ludzie, którzy mają bardzo nacjonalistyczne podejście albo są bardzo pamiętliwi, też mają na uwadze historię, często trudną. Natomiast podejrzewam, że niewiele żyje osób z tamtych czasów, raczej ich dzieci czy wnuczęta w tej chwili walczą w tamtych okolicach Kijowa i na całej Ukrainie. Powinny te osoby też wziąć pod uwagę to, że tak naprawdę Ukraińcy walczą też o to, byśmy my byli wolni, prawda?
Tak jest. Poza tym brutalnego coś powiem. Jako miłośnik historii powiem, że historia nie ma żadnego znaczenia. Chodzi tylko o układ sił i przyszłość, o właściwą równowagę. I dzięki istnieniu państwa ukraińskiemu, dzięki ich walce, możemy zachować równowagę, która pozwala normalnie żyć, funkcjonować, jeździć na wakacje, mieć domy na armii i funkcjonować. To nie chodzi o emocje i sentyment, to chodzi o równowagę sił, która jest niezbędna do istnienia państwa polskiego. I przeszłość nie ma znaczenia, tylko taki układ sił teraz wygląda i musimy myśleć tylko o przyszłości. Dlatego między innymi Amerykanie się pogodzili z Brytyjczykami, którzy przecież mieli z nimi wojnę, tak? I później byli wielkimi przyjaciółmi w obu wojnach światowych, tak? To samo z Francuzami. W obie strony Francuzi z Anglikami się też dogadywali, a przez wieki walczyli z sobą i dlatego Niemcy również z Adenauera zrobili Westbindung i byli w NATO.
Skoro mamy rozmawiać tylko i wyłącznie o przyszłości, to jaki jest cel Putina? Bo on teraz rości sobie prawa do całej Ukrainy, ale też można byłoby się zastanowić, każdy człowiek, który cokolwiek w życiu negocjuje, wie, że zawsze trzeba mieć większe roszczenia niż to, co finalnie się chce uzyskać. Myśli pan, że on celuje tak naprawdę, by dostać wschodnią część, tą przemysłową Ukrainy i zostawić zachodnią, tą biedniejszą, jako osobne państwo, czy raczej faktycznie marzy mu się cała Ukraina?
Moim zdaniem nie chodziło o Ukrainę. Oczywiście przy okazji. podporządkowanie jej polityczne, tak żeby ukraińskie zasady funkcjonowania przepływów strategicznych były na rzecz Rosji i rosyjskiego obszaru gospodarczego. I oczywiście wojskowo to samo. Natomiast jemu chodzi o miejsce przy stole europejskim, żeby Rosja była państwem europejskim wraz z Niemcami i Francją, żeby rządziła w Europie. Bez Amerykanów. I żeby w związku z tym był Tolstoj, kawior, rosyjskie piękne dziewczyny, poezja na ulicach Paryża i żeby Rosja była obok Francji, Niemiec, głównym rozgrywającym północnej Eurazji. Z podeptaniem oczywiście państw Europy Środkowo-Wschodniej, najlepiej z wypchnięciem tych cholernych Amerykanów. I dzięki temu, żeby miała technologię, modernizację. Dlatego spieprzył to Putin póki co, bo nie doprowadził do szybkiego upadku Ukrainy. Amerykanie na razie wygrywają poprzez krew ukraińską tą wojnę. I jeszcze na dodatek doprowadził do konsolidacji NATO i opowiedzenia się póki co, zobaczymy jak długo, czy w ogóle, Niemiec i Francuzów po stronie Amerykanów. A zatem jeszcze sankcje dostał, ciężkie. Myślę, że jest duży szok na Kremlu, niezależnie od tego, że armia ukraińska po prostu ciężko walczy i musimy to o tym pamiętać. Tak?
Na koniec naszej dzisiejszej przejażdżki chciałbym pana zapytać o jedną rzecz, bo jeszcze przed rozmową widziałem, że ma pan jednak w miarę pozytywny nastrój do życia, do świata. Martwiłbym się, gdybym pana dzisiaj spotkał z podkrążonymi oczami, przemęczonego i ciężko zdychającego i pytającego mnie, czy mam papierosa. Jednocześnie to, co pan mówi, też świadczy o tym, że to nie jest tak, że mamy do czynienia z wielkim imperium rosyjskim, tylko z państwem, które pamięta i żyje historią i marzy, by takim imperium w przyszłości być, nie mając jednocześnie w tym momencie zbyt wielu argumentów. Czy historia, która dzieje się na naszych oczach, to jest coś, czego się powinniśmy bardzo obawiać, czy raczej racjonalnie do przodu? I jednocześnie mieć pewność, że to się nie rozleje na naszą część Europy.
Musimy wyciągnąć z tego wnioski i wreszcie zreformować swoje państwo i wojsko i zrobić sobie państwo na poważnie, bo jeżeli to się nie wydarzy, to Rosjanie mogą tu wyjść za kilka lat i narzucać nam swoją wolę. No. I to jest ostatni dzwonek. A to, że nie widać tego po mnie, chociaż widać, że jestem zmęczony, bo jestem wykończony rzeczywiście, bo ja prywatnie jestem sympatyczny i optymistyczny, więc chodzi o to, że tak powiem, mieliśmy 3 minuty prywatnego i ja po prostu tak funkcjonuję.
Okej. Bardzo dziękuję panie Jacku za dzisiejsze spotkanie. Was zapraszam do śledzenia kanału i tutaj jeszcze mamy książkę, o której zapomniał pan wspomnieć. Na koniec materiału może pan coś na ten temat powiedzieć, bo realnie patrząc, to jedna z pana flagowych publikacji.
Tak, no robiliśmy projekt Armii Nowego Wzoru przez 2 lata prawie. Skończyliśmy w styczniu, można zobaczyć prezentację w internecie. 10,5 godziny i 3 godziny wcześniej w Złotych Tarasach. Jest za darmo do pobrania cały raport na naszej stronie internetowej dla wszystkich, bo to należy do was, jak powinno wyglądać Wojsko Polskie wobec nadchodzącej wojny. Skończyliśmy to miesiąc przed wojną na Ukrainie, potem pojechaliśmy do Stanów, skonfrontować to z Amerykanami US Army War College.
PKB na jakim poziomie?
W Pentagonie. Nie, naprawdę to, co mówił premier Kaczyński wczoraj, 3% finansowym Polskę stać na wojsko prawidłowe i racjonalizację wydatków też, 3, później więcej, fundusz specjalny, pożyczkowy. I tu jest, możecie skonfrontować to w tej książce, bo też wydaliśmy książkę po to, żeby niektórzy chcą mieć nie tylko w internecie sobie na e-booku, tylko chcą być może sobie mieć papierową. I skonfrontujcie to, co się dzieje na Ukrainie z tym, co my proponowaliśmy tuż przed wybuchem wojny, bo wolę walki zawsze jest najlepszym testerem, tak? Do czego gorąco zachęcam. Armia Nowego Wzoru, na którą Polska zasługuje.
Zamiast mówić żegnam, to mówię do zobaczenia, bo nigdy nie wiemy, ile ten konflikt potrwa. Zobaczymy, co historia przyniesie.
Tak, dziękuję bardzo.
Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.